50 lat to naprawdę sporo czasu. Wiele może się w tym czasie wydarzyć. Tyle mniej więcej czasu minęło od dnia, kiedy Daniel został uprowadzony do niewoli w Babilonie. Był wtedy dorastającym młodzieńcem. I teraz, kiedy wczytujemy się w 5 rozdział pamiętnika Daniela, ten Boży mężczyzna ma za sobą prawie 7 dekad życia. I nadal jest w niewoli. Miasto jego dzieciństwa pokrywa warstwa pustynnego kurzu. Świątynia nadal leży w gruzach. Jednak Bóg jest zawsze ponad wydarzeniami, które rozgrywają się na ziemi i nigdy nie jest obojętny na to, co dzieje się w życiu jego ludzi. Daniel o tym wie i kurczowo się trzyma tej prawdy. Król Nabuchodonozor już dawno przeszedł do historii, podobnie jego syn, który zasiadał na tronie. Cesarstwo Babilonu chyli się ku upadkowi. Władcą w kraju jest wnuk Nabuchodonozora, Belszazar. Całe jego życie jest zrelegowane do jednego wydarzenia i wciśnięte w jeden zaledwie rozdział księgi. Nie ma żadnej noty biograficznej. Belszazar pojawia się znienacka i równie szybko znika ze sceny. Dzisiaj Bóg chce, żebyśmy zobaczyli go przy suto zastawionym stole podczas uroczystości suto zakrapianej najlepszymi trunkami. Belszazarowi nie przeszkadza fakt, że miasto jest już okrążone wtedy, kiedy on wydaje tą wielką ucztę. Nie wydaje się być zupełnie przejęty sytuacją. Król czuje się bezpiecznie, a swojego bezpieczeństwa dopatruje się w murach obronnych i swojego bezpieczeństwa dopatruje się w żołnierzach swojej armii. I w zasadzie to nie powinno dziwić, ponieważ starożytny pisarz Ksenofon zauważył, że miasto w czasach Belszazara miało roczne zapasy żywności i było dobrze chronione. A dlatego pewny siebie Belszazar postanowił wydać tego dnia ucztę dla całej królewskiej świty. No i jak już się przyjęcie trochę rozkręciło, Bel zarządził, żeby przyniesiono złote naczynia zrabowane ze świątynnego skarbca w Jerozolimie. A więc Belszazar nie tylko ignoruje zagrożenie z zewnątrz, bo jest pewny, że jest cały czas bezpieczny, ale na dobrą sprawę ignoruje też zwyczaje ludów wschodu, którzy byli na tyle ostrożni, że nie pozwalali sobie na to, by dopuścić do zniesławienia świętych naczyń innych narodów, które zostały podbite. Tego dnia oczy wszystkich ludzi na tym przyjęciu są zwrócone na króla Babilonu, a on wydaje się mówić w którymś momencie: dajcie tutaj te żydowskie naczynia. Wzniesiemy toast i za niego, tego nieszczęsnego boga Hebrajczyków. Nic nowego pod słońcem. Belszazar nie był pierwszą i nie był ostatnią osobą w historii, która miała Boga za nic. Wtedy myślano, że Bóg jest na tyle wielki, na ile naród, który oddawał mu cześć. Na niewiele zdał się Bóg ludzi, którzy skończyli w niewoli, pomyślał Belszazar. Historia nie za wiele o nim mówi. Biblia przedstawia jedynie krótki, patetyczny obraz skrzywionej męskości człowieka o wybujałym ego. Jest jedno takie słowo, które dobrze określa całe to postępowanie króla, tak jak się ono wyłania z tej jednej kartki Biblii. Joe Aldrich wstawił przeciwieństwo tego słowa do swojej zagadki i zapytuje się, albo kieruje do nas takie słowa: jeśli nie wiesz, że to masz, to być może to masz. Jeśli jesteś pewien, że to masz, to na pewno tego nie masz. Jeśli jesteś pewien, że to masz, to z pewnością tego to być może, jeśli nie wiesz, że to masz, to być może to masz. Jeśli jesteś pewien, że to masz, to na pewno tego nie masz. Aldrich miał na myśli pokorę. Jeśli nie wiesz, że ją masz, to być może ją masz. Jeśli jesteś pewna, że ją masz, to na pewno jej nie masz. Przeciwieństwem pokory jest pycha. Te dwie stoją na przeciwległych biegunach. Pycha ma to do siebie, że zawsze wie lepiej. Pycha nie ma doradców. Pycha z nikim się nie liczy. Jest sama dla siebie autorytetem. Nikt jej nie będzie mówił, co ma robić. Pycha nie uczy się na błędach historii. XIX-wieczny historyk Hengel powiedział kiedyś, że jedyną rzeczą, której uczymy się z historii, jest to, że niczego się z historii nie nauczyliśmy. To nic innego jak pycha. Może zawładnąć małym człowiekiem i wielkim narodem. C.S. Lewis w jednej ze swoich książek napisał: pycha zawsze patrzy na innych z góry. A kiedy patrzysz z góry, to nie jesteś w stanie zobaczyć tego, co jest w górze, no bo patrzysz z góry. Belszazar patrzył z góry, zamiast patrzeć pod górę. Doskonale wiedział, skąd pochodzą naczynia, z których zdecydował się skorzystać. Te naczynia, które wziął do ręki, wiedział też doskonale, jakie było przeznaczenie tych naczyń, jednak zdecydował się wypchać żywego Boga poza drzwi swojej babilońskiej twierdzy. Zupełnie tak jak grupa młodych ludzi z brazylijskiego miasta Campina, która zdecydowała się wypchać Boga ze swojego samochodu. Byli już nieco wypici. Po domowej imprezie postanowili kontynuować przyjęcie i przenieść się z domu do pubu. Najpierw jednak chcieli zajechać po drodze po jeszcze jedną osobę. Matka młodej kobiety, która już siedziała w samochodzie, wybiegła z mieszkania, w trosce złapała córkę za rękę i powiedziała: niech Bóg będzie z wami, niech was chroni i prowadzi. No, pod warunkiem, że będzie jechał w bagażniku, odpowiedziała szyderczo córka, bo tutaj już nie ma dla niego miejsca. To pycha. Tego wieczora wszyscy w tym samochodzie zginęli. Samochód poszedł do kasacji. Jak na ironię, w bagażniku znajdowały się jajka w wytłoczkach. Wszystkie ocalały. Wiecie, to nie jest tak, że życie każdego, kto jest pyszny, kończy się tak jak życie tych młodych ludzi. Ale prawdą jest, że pycha ma to do siebie, że rzuca Bogu wyzwanie. Tego dnia bankiet Belszazara odbywał się w największej sali, takiej, która mogła pomieścić 1000 gości. Sala była wyposażona w najdroższe meble z górnej półki, ściągnięte z odległych zakątków cesarstwa, najlepsze sprzęty, najlepsze jedzenie, najlepsze trunki, no i oczywiście najlepsi ludzie zaproszeni na tę imprezę. Na ścianach zwycięskie historie pokazujące zasługi poprzednich królów. Każda z tych historii, każdy z tych malunków pieczołowicie wykonany, każdy ważny, wszystkie podkreślały zwycięstwa Babilonu nad okolicznymi narodami i poddanie narodu królom, którzy piastowali swój królewski urząd. I o ile trudno było tego nie zauważyć, o tyle wzrok mogło przyciągać, gdybyśmy tam byli, jedno miejsce na ścianie vis-a-vis królewskiego tronu, bo to jest to miejsce, które było puste. Miejsce, które taka tabula rasa, niezapisana karta, która czekała na swoje spełnienie wyjątkowym czynem czy wyjątkowym działaniem króla. To było takie miejsce, które czekało na swoje urzeczywistnienie w historii. Król miał dokonać kolejnego podboju, a jego czyn miał być uwieczniony na ścianie w tej wolnej przestrzeni. No i oczywiście miał to być Belszazar. Tym razem jednak to nie on, ale Bóg miał być autorem tej historii. Bo to Bóg użył dłoni, która tego dnia napisała na ścianie cztery słowa. Mene, mene. tekel u Farsi. Starożytni nie mieli problemu ze zrozumieniem tych słów, ze słownikową definicją tych słów. Nie o to chodzi tutaj. Wszyscy wiedzieli, co to znaczy. Problem polegał na tym, że nikt nie wiedział, jakie to miało znaczenie wobec tego, do kogo te słowa były kierowane. Co to tak naprawdę znaczy? Belszazar niczego się nie nauczył. W ostatniej godzinie swojego życia położył duszę na szali ludzkiej mądrości. Wezwał swoich czarowników, mędrców, jasnowidzów. I okazało się, że nic z tego wszystkiego, co miał do swojej dyspozycji, nie było wystarczające, aby odczytać znaczenie tego napisu. Ten sam król też nie chciał pamiętać przeszłości, nie chciał pamiętać Daniela ani jego roli, jaką Daniel pełnił przez lata w królestwie. W tekście czytamy, że nazwał go jednym z wygnańców judzkich. Innymi słowy, traktował go jak niewolnika, osobę podbitą, zniewoloną, pokonaną, bezwartościową, mało znaczącą. I Daniel dalej mówi o Danielu: czy to jest ten jeden z niewolników, których mój ojciec przyprowadził? Innymi słowy, ten staruszek, bo Daniel jest już starcem, jeden z wielu poddanych, może mieć cokolwiek dla niego do zaoferowania. Jedynie królowa matka pamiętała Daniela, wie, że jego prawdziwe imię to Daniel i że w nim, jak sama mówi, był zawsze nadzwyczajny duch. Okazuje się, że Daniel, reputacja Daniela idzie przed nim, a Belszazar w świetle tego wszystkiego, co wiedział, nadal wywyższał się przed żywym Bogiem. Napis na ścianie był Bożą odpowiedzią na zachowanie Belszazara. Nie mogę nie myśleć o Bogu, że jest niesamowicie cierpliwy. Też nie mogę nie myśleć o człowieku, że potrafi być pyszny. Rzecz w tym, że ludzka pycha nie rodzi się z dnia na dzień. Pycha potrzebuje odpowiednich warunków, by wykiełkować. Potrzebuje czasu, by się rozwijać. Ten babiloński król panował przez 14 lat. To wystarczająco długo, aby zmienić swój sposób myślenia o Bogu. Bogu, który jest cierpliwym Bogiem. A więc pycha rzuca takiemu cierpliwemu Bogu wyzwanie. Bóg nie pozostaje obojętny i w konfrontacji z pychą zawsze wygrywa. Przyjmuje to wyzwanie i zawsze wygrywa. Przyjęcie dobiegło końca. Bóg wypowiedział ostatnie słowo. Pycha doprowadziła Belszazara do końca, który sam sobie przygotował, bo wkroczył na ścieżkę pychy. To jest przestroga dla każdego z nas. Jednak rodzi się pytanie, po co iść ścieżką pychy w życiu, skoro jesteśmy uzdalniani przez Boga do innego życia? I to jest ciekawe, że w Bożym Słowie mniej więcej tyle samo jest mowa razy o pysze, co o pokorze. Zupełnie tak, jakby Bóg chciał powiedzieć, wiem, że to są wyzwania, z którymi to są wasze dylematy, wiem, że tak może być w waszym życiu, ale mam na to receptę. Chcę was uczyć pokornego życia, chcę was uczyć innego życia. Zupełnie tak, jakby Bóg powiedział, hej, mam rozwiązanie dla waszego życia. Pokora jest klejnotem świętych, tak pisał w swojej książce i tak też zatytułował jedną ze swoich książek A.W. Tozer. Pokora nie jest upokarzaniem się, nie jest też niskim poczuciem wartości. Pokora to zaszczytny wybór polegający na rezygnowaniu ze statusu społecznego i wykorzystywaniu wpływu dla dobra innych, zanim pomyślisz o sobie. Pokora to wstrzymywanie się od władzy w służbie innym. Pokora jest piękna, ponieważ pokora czyni ludzi wielkich jeszcze większymi. W starożytnym świecie, w tym, w którym przyszło żyć Danielowi i wielu osobom również później w historii ludzkości, pokora nie miała dobrych notowań. Pokora była utożsamiana ze służalczością, z byciem pokonanym. I to nie była cecha, o którą zabiegano. Rewolucja rozpoczęła się w połowie pierwszego stulecia od nikomu nieznanego nauczyciela z Nazaretu, bo to jego ukrzyżowanie przedefiniowało pokorę. A dlatego dzisiaj możemy uczyć się pokory od Chrystusa, a ucząc się tworzyć razem lokalną wspólnotę chrześcijańską. Nowozelandczyk Edmund Hillary jest znany z tego, że zdobył 10 ośmiotysięczników. Któregoś dnia Hillary pozował do zdjęcia z grupą swoich przyjaciół i osoba, która robiła im zdjęcie, w którymś momencie powiedziała: nie tak się trzyma czekan, trzeba go odwrotnie trzymać. Czekan to takie połączenie kija i siekiery, to jest ten sprzęt, z którego alpiniści korzystają we wspinaczce wysokogórskiej. Ktoś zwrócił Hillarymu uwagę, że źle trzymał czekan. Ci, którzy z nim pozowali do zdjęcia, popatrzyli na niego i jedynie uśmiechnęli się, bo wiedzieli, o co chodzi. To nic innego jak pokora. Nie wiem tak naprawdę, gdzie będziesz za 10 lat. Czasami myślę o tym, jak to będzie przez najbliższe lata i gdzie ja będę i co będę robił, jeśli Pan Bóg pozwoli. Nie wiem, gdzie będę i nie wiem, gdzie ty będziesz za 10. Nie wiem, gdzie będziesz za 20 lat. Albo 30, czy jeszcze tutaj będziemy za 50 lat, niektórzy z nas. Prawda jest taka, że wiele może się w tym czasie wydarzyć i wiele się wydarzy. Chciałem cię jednak zachęcić do tego, abyś idąc przez życie pamiętała, abyś idąc przez życie pamiętał, że Bóg pysznym się sprzeciwia. Pokornym okazuje łaskę. Amen.